Z naszej rozmowy wyszło to, że trzeba wykonywać te badania, prawda? Te badania trzeba robić i obserwować swoje zwierzęta.
Oraz profilaktycznie możemy używać preparatów, które są dostępne u nas. One były dostępne już od kilku lat, które będą ograniczały rozwój form larwalnych. Czyli nawet jeżeli komar ugryzie psa, to preparat ma zabezpieczyć psa przed tym, aby robak nie rozwinął się do postaci dojrzałej, aby w trakcie swojego rozwoju wędrówki przez organizm obumarł. Kiedy jest jeszcze organizmem mikroskopijnym, kiedy organizm sobie z nim stosunkowo łatwo poradzi. I takie preparaty w klinikach, w lecznicach weterynaryjnych właściciele mogą nabyć i mogą je stosować przez cały okres aktywności komarów, a więc od wiosny do jesieni.
W takim razie bardzo gorąco do tego też zachęcamy, apelujemy, żeby zabezpieczyć swoje zwierzęta, szczególnie, że jest to jednak bardzo nieoczywista choroba.
Tak, znaczy ona jest taką chorobą, o której najczęściej nie myślimy w rozumieniu parazytos psów i kotów. Wszyscy z nas raczej mają na myśli pasożyty przewodu pokarmowego. Nie raz, nie dwa. Myślę, że część właścicieli widziało te pasożyty w odchodach swoich zwierząt, no bo jakby nie patrzeć, mimo profilaktyki, ten problem jest, on istnieje i pewnie będzie istniał z tych powodów, o których wspominaliśmy wcześniej, zanieczyszczenia środowiska. Natomiast problem pasożytów tkankowych, tych lokalizujących się w organizmie, w innych miejscach pod skórą, czy też właśnie w sercu, no nie jest aż tak łatwy, bo przede wszystkim nie do wypatrzenia nieuzbrojonym okiem. Natomiast on jest do wyłapania podczas specjalistycznych badań już wykonywanych w gabinetach, czy też w laboratoriach diagnostycznych.
Mam jeszcze takie pytanie, bo zetknęłam się z różnymi informacjami na ten temat i chciałabym tutaj się właśnie dowiedzieć. Słyszałam też takie coś, że jeżeli zabezpieczymy naszego psa właśnie przed pasożytami, że on dostanie właśnie taką tabletkę na pasożyty co jakiś tam czas i tak naprawdę to, no nie wiem, to zadziała na jego organizm, on wydali je lub nie, to tak naprawdę już na drugi dzień, jeżeli się zetknie z czymś, co już jest zakażone pasożytami, to już od nowa tak naprawdę może na nie zachorować. Czy to prawda?
W każdej opinii jest pewnie część prawdy, ale sytuacja, jeżeli chodzi o leki, jest dosyć skomplikowana, bo musimy uświadomić tutaj słuchaczy, że pod względem farmakologicznym leki przeciwpasożytnicze to tak naprawdę dosyć duża grupa preparatów i muszę wspomnieć, że gros tych preparatów ma stosunkowo długi okres półtrwania w organizmie, co to oznacza, że po podaniu go, czy to będzie w formie tabletki, w formie spot-on na skórę, czy też ewentualnie w formie iniekcyjnej zastrzyku, te preparaty mogą utrzymywać się od kilku dni, kilku tygodni, kilkunastu miesięcy. Najnowsze preparaty, które są podawane w formie iniekcyjnej zabezpieczające przeciwko kleszczom, no zasadniczo zabezpieczają zwierzę przez rok czasu. Mamy preparaty, które działają przez kilka tygodni, 4-5 tygodni i mamy też preparaty, które będą działały przez 2-3 miesiące. Jeżeli chodzi o tabletki takie najpowszechniej podawane u psów i kotów, one zasadniczo tak, najczęściej mają ograniczony, krótki okres półtrwania, mają za zadanie wyeliminowanie danej inwazji. Natomiast jeżeli mamy zwierzę, które wypuszczamy, co myślę, że też jest sprawą do rozmowy przy okazji kolejnych spotkań poświęconych tematyce zwierząt. Te wypuszczanie zwierząt do środowiska nam wydaje się beztroskie, natomiast tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o środowisko, czyni pewnego rodzaju spustoszenie. Pamiętajmy o tym, że koty nasze domowe to znakomici łowcy i bardzo często nie polują wcale na te szkodniki, o których my myślimy, czyli gryzonie, drobne ssaki, ale część ich ofiar to są zwierzęta pod ochroną, jak choćby gady nasze rodzime, które stanowią łatwy kąsek. Tak więc te zwierzęta, które będą wychodziły, będą miały styczność ze środowiskiem. Jest to grupa ryzyka. Ich szansa na zarażenie się jest o wiele wyższa, więc my je dzisiaj odrobaczymy, tak naprawdę wyeliminujemy inwazję, a przy kolejnym polowaniu, upolowaniu ofiary, która będzie źródłem inwazji, no może ta inwazja na nowo się rozpocząć. Oczywiście też musimy pamiętać o tym, że choroba pasożytnicza, jak każda choroba, ma swój okres utajony. Czym jest ten okres utajony? Jest to okres od momentu rozpoczęcia inwazji do momentu, kiedy pasożyt osiąga postać dojrzałą w organizmie i zaczyna wydalać formy, my to określamy tak specjalistycznie, dyspersyjne, ale najczęściej dla właścicieli jest to jajo, cysta, co zwierzę wydala w odchodach i co stanowi źródło zarażenia dla następnego organizmu, dla następnego psa, kota lub ewentualnie, nie daj Boże, dla człowieka. I w takim przypadku pamiętajmy, że ten okres dla większości pasożytów takich dużych, a więc właśnie nicieni czy tasiemców, to jest około 2-3 tygodni. Więc jak my podajemy zwierzęciu tabletkę, możemy się spodziewać, że następne czworo tasiemca, jeżeli zwierzę wychodzi, poluje albo je surowe mięso na przykład, będziemy obserwowali w odchodach za 14, 21 dni, może 28. To zależy oczywiście od gatunku pasożyta. Więc sytuacja jest cały czas tak dynamiczna i jednorazowe odrobaczenie, tak jak czasami mamy w świadomości, że moje zwierzę odrobaczyłem na wiosnę, nie wystarczy. To nawet nie może być tak często, jak zmieniamy opony w samochodzie, a więc dwa razy do roku. Większość zaleceń, czasami pada pytanie, jak często powinniśmy odrobaczyć psa czy kota?
Tak, no bo na przykład szczenięta się odrobacza bardzo często.
Bardzo często, ponieważ szczenięta są zarażone już w momencie narodzenia. One są zarażone tymi inwazjami od swoich mam, tutaj musimy określić jak od suk, prawda? Zarażają się w okresie prenatalnym, następnie dostają kolejną dawkę pasożytów wraz z mlekiem, a potem ich źródłem zarażenia będzie środowisko. Zalecenia Europejskiego Stowarzyszenia Parazytologów do Spraw Zwierząt Towarzyszących właściwie nakłaniają właścicieli do odrobaczania szczeniąt przez pierwsze pół roku co miesiąc. A więc jest to naprawdę intensywne odrobaczanie. No i ktoś powie, czy w tym czasie możemy badać kał. Możemy, ale pamiętajmy też, że jeżeli chodzi o szczenięta, bardzo często właściciele nie mają dostępnego kału. Też tak jak mówiliśmy na samym początku, ja to namawiałem, że nawet w przypadku zwierząt starszych zbadajmy kał, nie odrobaczajmy w ciemno. Ale gro właścicieli, szczególnie zwierząt wychodzących, mam tutaj na myśli koty, nie będą oglądali tego kału w ogóle, bo zwierzęta zalatują się w środowisku. W związku z powyższym właściciel nie może przynieść materiału do badania, no chyba, że zamknie zwierzę na 2-3 dni w domu i zwierzę załatwi mu się do kuwety. W takim przypadku będzie mógł dostarczyć ten materiał. Natomiast jeżeli nie mamy możliwości dostarczenia, pamiętajmy o tym, że można sobie określić grupę ryzyka przy okazji rozmowy z lekarzem weterynarii i lekarz weterynarii specjalistycznie dobierze harmonogram odrobaczania do konkretnego przykładu. Nie ma jednej uniwersalnej zasady, że zwierzęta odrobaczamy 2, 3, 5, 6 razy do roku, bo każde zwierzę jest inne. Jedne zwierzęta będą karmione surowym mięsem, podrobami i to będzie grupa ryzyka. Inne zwierzęta będą miały możliwość swobodnego biegania w środowisku, nawet podczas spaceru, gdzie podczas którego istnieje ryzyko, że zjedzą padlinę, jakiegoś martwego ptaka, upolują jakieś zwierzę, więc też będą w grupie ryzyka. No i w końcu też mamy zwierzęta takie, które całkowicie nie wychodzą z mieszkań, z domów. No i to są zwierzęta właściwie, gdzie skala ryzyka zarażenia jest bardzo niska, więc tutaj odrobaczanie kilka razy do roku jest pozbawione sensu. No i w takim przypadku tym zwierzętom możemy ograniczyć liczbę podawanych środków, choćby właśnie przez badanie kału. Zbadamy kału, mamy spokój, też mamy takie wewnętrzne poczucie, że nasze zwierzę jest bezpieczne. Bezpieczne dla siebie samego, ale też bezpieczne dla nas.
Czyli po prostu też trzeba dobierać to indywidualnie do swojego zwierzęcia, a też nie przesadzać z tym, żeby też nie wpływało to jakoś też negatywnie na organizm, tak?
Dokładnie. Pamiętajmy, że te preparaty, które podajemy, jakby nie patrzeć, to są leki. One są metabolizowane w organizmie, są wydalane przez nerki, przez przewód pokarmowy, w różny inny sposób. Natomiast za każdym razem podajemy substancję chemiczną, która jest obca dla organizmu, tak na dobrą sprawę, no i organizm musi sobie z nią poradzić. Więc jeżeli mamy możliwość ograniczenia pewnych leków, no to je ograniczmy po prostu, tak jak myślę, że zdroworozsądkowo każdy z nas myśli. Chciałbym też zaapelować tutaj z tego miejsca, że jeżeli jest taka możliwość, mamy zwierzęta, a szczególnie, że te zwierzęta są trzymane wraz z dziećmi, z osobami starszymi, a więc takimi osobami, które mają słabiej funkcjonujący układ odpornościowy, dbajmy o te zwierzęta nie tylko w kontekście ich zdrowia, ale także właśnie zdrowia nas, osób, którzy możemy być zarażeni. I jedną z zasad profilaktyki tej przeciwpasoczniczej jest właśnie regularne badanie kału, krwi, ale także choćby ze skrobiny w przypadku ektopasożytów, gdzie możemy obserwować zmiany dermatologiczne. Jedną z części badania dermatologicznego jest też badanie parazytologiczne w kierunku pasożytów zewnętrznych.
I też obserwujmy swoje zwierzęta.
Oczywiście. Każde niepokojące zjawisko, jakie zaobserwujemy, jeżeli jest to faktycznie coś nietypowego, co skupia naszą uwagę, myślę, że może być spokojnie skonsultowane z lekarzem weterynarii. No bo tak jak wszyscy myślę, że wiemy, że łatwiej jest zapobiegać niż leczyć. I to, ta zasada tak samo dotyczy też weterynarii.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję.